poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w niedzielne, późniejsze już popołudnie. Dziś do audycji poza protokołem zaprosiłem starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego. Witam Pana w naszym studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie starosto, wybaczy Pan, ale mam same skojarzenia filmowe, jeśli chodzi o Pańską osobę. Tytuły. Pierwsze skojarzenie, takie dosyć oczywiste, to jest Jan Serce. I sobie tak pomyślałem, że nie tylko to pokrewieństwo imienia, ale także różne pańskie przypadłości życiowe, także te dosłowne, kardiologiczne.
No coś w tym jest, powiedzmy sobie szczerze, że... moje serce, powiem szczerze tak, moje serce jest mocne. Dzięki temu sercu przeżyłem te wszystkie przypadłości, które mnie dotknęły. Może to serce jest mocne, bo uprawiałem sport kiedyś, pływałem, a to... to wzmacnia ten organ jakby naszego życia najważniejszy.
To mięsień jest, prawda? Więc ćwiczony też
ćwiczony. Natomiast no, cały układ krwionośny, ten, o który nie dbamy, czyli ten układ naczyniowy, który dostał swego czasu duży pik. Bo się zdenerwowałem. Poszło ciśnienie, no nie wytrzymała aorta i cały w ogóle układ naczyń się rozwarstwił. I potem już była, jak klocki domina, to wszystko leciało. No ale potem się znalazł na szczęście doskonały kardiochirurg, pan profesor Jemility Marek, który stanął na drodze i przywrócił mnie do życia. No to, trzeba mieć szczęście. Jedno jest nieszczęściem jest to, że nagle mnie to trafiło, że nie dbałem, że...
A historia jest dramatyczna, zaraz pewnie jeszcze o tym opowiemy.
I potem jest na drodze człowieka cała seria zdarzeń, które mówią, no nie możesz umierać. I staje dalej człowiek, który jest akurat w tym momencie przygotowany do zabiegu, bo kogoś innego operować planowo i ja wchodzę w to miejsce. No cóż powiedzieć, no miałem szczęście.
Miał pan taką sytuację, że jest po prostu przygotowana sala.
Tak. I cały zespół.
Wszystko gotowe.
Cały zespół. Tam
nie pod pana.
Nawet
tylko
nie wiem, czy krwi nie, chyba krew nie była, bo mi tam całe hektolitry krwi wymieniali, albo uzupełniali, bo mi wyciekło. No i powiedzmy sobie szczerze, no jestem z państwem.
To drugi tytuł, który jeszcze bardziej przemawia do mnie. Był taki serial Najważniejszy Dzień Życia. Nie wiem, czy pan go kojarzy. W latach 70.
Było coś takiego, tak.
Jest tam odcinek Uszczelka o takim dyrektorze, który załatwia wszystko, zarządza w ferworze decyzji, ciągle właściwie w pośpiechu, w nerwach, w pędzie, aż w końcu serce nie wytrzymuje. Pomyślałem sobie, wypisz, wymaluj życie Jana Grabkowskiego do tego nieszczęsnego tętniaka.
Bardzo piękne porównanie. Ja sobie przypominam ten film, nawet chyba ten odcinek z tym tytułem Uszczelka.
Uszczelka, tak.
Zresztą w tamtych czasach tych filmów nie było za dużo, więc...
A to bardzo dobry serial w ogóle.
To dosyć dobry, bo sam pomysł na takich ludzi, dla których wszystko jest ważne, a nie jest ważny sam człowiek, no daje sporo do myślenia, prawda?
Odnajduje się pan w tej historii takiej człowieka zabieganego?
Ja generalnie nie patrzę na siebie aż tak, bo robię... No zawsze mówię, że robię to, co lubię w tej chwili i od długiego czasu. Nie traktuję siebie w kategoriach ojej, o jaki on od siebie wymaga i poświęca czasu. Dla mnie jest to naturalne, natomiast moje otoczenie, moje najbliższe otoczenie widzi i mi mówi, nie rób tyle, nie pracuj tyle, ciebie ciągle nie ma, ciągle musisz gdzieś coś załatwić, ciągle musisz komuś pomóc, jak coś się dzieje, to do ciebie dzwonię i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że ja cały czas mam telefon przy sobie, nie rozstaję się z pracą, czy to jestem na miejscu, czy to jestem gdzieś na urlopie, czy gdzieś dalej jeszcze wyjadę.
A nauczył się pan cedować na innych część rzeczy? Czy chciałby pan
teraz,
wszystko
teraz, najchętniej sam? Teraz się nauczyłem. Po dwóch przypadkach. Oni zresztą już też się nauczyli, że nie jestem wieczny, że nie ma mnie zawsze, że są sytuacje, kiedy nawet jakby chcieli, to muszą sobie sami poradzić. To taka jest dobra nauka, tylko szkoda, że akurat wtedy, kiedy jest się w dużym stresie, no bo dla nich, dla całego mojego otoczenia służbowego jest to stres, był to stres, trzeba podejmować decyzje w sytuacjach, kiedy to szef podejmował tą decyzję ostatecznie i nie było dyskusji.
No, to jest łatwiejsza sytuacja, no, oczywiście, nie czarujmy się.
No, najłatwiej być zastępcą i patrzeć na to, co szef każe, tak? Ja też byłem zastępcą wiele lat, ale przychodzi taki moment, kiedy dostaje się tę szansę bycia szefem. To nie jest łatwe, ale w tym momencie wychodzi, jak dużo się nauczyłem w tych czasach, kiedy terminowałem umiejętności podejmowania decyzji. I to wtedy wychodzi.
To się też wyćwiczy?
Można, można. Tu trzeba dużo pracować nad sobą, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. Tu jest kwestia pracy zespołowej, kwestia niejednokrotnie nie kazania wprost, a sugerowania rozwiązań, albo mówienia, słuchaj, to przyjdź, powiedz, jakbyś chciał to rozwiązać. Bo mówi, że masz problem, to jakbyś to rozwiązał, ale to nie, że jedno rozwiązanie, ale kilka, wybierzemy z tego jakieś rozwiązanie, bo to zawsze jest tak, że pracownik, dyrektor ma dużo więcej wiedzy na dany temat niż ten szef, który ma cały obszar obejmuje
tego
działania.
To dobrze, jak szefowi nie wydaje się, że ma tę wiedzę większą, tylko no, potrafi...
To jak się wydaje, to mu się szybko kończy to wydawanie.
Panie starosto, bo ten tytuł nie jest przypadkowy. Dobrałem go także ten najważniejszy dzień życia, bo też mi się jakoś to wszystko... W takie pytanie rodzi, czy ten dzień, kiedy były te obrady metropolii poznańskiej, kiedy pan nagle stracił przytomność, kiedy zrobiła się ta cała dramatyczna sytuacja zakończona na stole profesora Jemilitego, to rzeczywiście był najważniejszy dzień dotychczasowego pańskiego życia.
Znaczy, to był chyba najtrudniejszy dzień. Sytuacja z tym ciśnieniem to była 2 dni wcześniej, kiedy miałem sesję budżetową. I wtedy, ja do dziś pamiętam ten ból, który mnie w mojej klatce piersiowej zaistniał i potem minął. Ja przyzwyczajony jestem do takich sytuacji i dopiero po 1,5 doby, bo to była godzina 15 gdzieś w środę, a 8:39 w piątek ległem publicznie wśród kolegów i prezydenta, obok prezydenta Jaśkowiaka na sali sesyjnej. I powiem szczerze, no, nie przeżywałem takich sytuacji, zwłaszcza publicznych, zwłaszcza kiedy no, przyjechały karetki, wywozili mnie. Na szczęście miałem wśród moich współpracowników osobę z wykształceniem medycznym, która pracowała oczywiście na innym stanowisku, ale przybiegła i zaopiekowała się. No, także nie było reanimacji. Jacek Jaśkowiak ze mnie nie wycisnął ostatniej kropli krwi, reanimując mnie i robiąc masaż
serca. Jest krzepa
w tym facecie.
Mogłoby być mokra
plama. Nikt mnie nie ruszał, nie pozwolili mnie ruszyć. Przyjechało pogotowie zaraz do karetki i do szpitala tutaj na Grunwaldzką na diagnostykę i tam też miałem to szczęście, że lekarz, doktor, który mnie diagnozował, coś mu się nie podobało, tak? No, czy to jest udar, czy to jest wylew, czy to jest zawał serca? No ciągle nie. I on zdiagnozował, że mam problem z aortą, z całym układem naczyń.
Rozwarstwione
tętnice. Aorta pękła, zaczęła, była jak sito. No i pan profesor, 7 godzin czy 8 godzin mnie operujący, z głową w lodzie, bo mnie hibernowali praktycznie, z 16 stopni głowę w lód, żeby spowolnić. Po 7 godzinach śpiączka farmakologiczna. No i powiedział mojej żonie, że najbliższe 3 dni to będzie próba, czy udało się, czy się nie udało.
Był pan na łopacie? Tak kolokwialnie.
Pytają mi się, czy widziałem coś w tym tunelu, a ja odpowiadam uczciwie nie. Bo mógłbym opowiadać tu różne bzdury, że coś widziałem. Nie, to nie ma sensu. Jeżeli ktoś coś ma zobaczyć, to musi być nie w śpiączce farmakologicznej, a w śmierci klinicznej.
A pan tego nie przeżył.
A ja przeżyłem 2 razy śpiączkę farmakologiczną, w związku z tym, ja byłem bardzo blisko. Zawsze mówię, tak, przy tej bramie mnie spotkali i powiedzieli, nie, tam jeszcze nie ma miejsca, nie ma czasu.
Budził się pan po ilu dniach z tej śpiączki?
Tydzień. Tydzień się wybudziłem.
Z kawał czasu. Taki watowany sen farmakologiczny.
O, miałem różne fajne, to by tam, wizje miałem. Powiem szczerze, ale o wizjach nie będę tu opowiadał. Tak? Kiedyś się zobaczymy, to opowiem o różnego rodzaju wizjach, bo parę filmów można by było nakręcić.
Ale to był już inny Jan Grabkowski po tym obudzeniu się?
No tak, byłem bardzo słaby psychicznie, słaby fizycznie. musiałem tą rehabilitację przejść. Chciałem jak najszybciej wyjść z tego szpitala z długiej, chociaż bardzo dobrze mi tam było. To doskonały zespół pielęgniarski, lekarski, to wspaniali ludzie i fachowcy. I ja długo jak leżałem na OIOM-ie, to no, nie miałem co robić, byłem przykuty do łóżka. To obserwowałem te pielęgniarki każdej porze dnia i nocy, jak one są profesjonalne, jak one przygotowują w terminie, bo one już o tej godzinie to rozbiorę pościele, o tej przygotowują lekarstwa, o tej godzinie robi to, o ten robi to, a ten zespół robi tamto i tak dalej. Ja już miałem wiedzę po tylu dniach. Oczywiście nauczyłem się dużej pokory, bo to była pierwszy raz, gdzie parę rzeczy człowiek musi robić i robi to w odosobnieniu, a tu trzeba było tylko zasłonkę zasłaniały, ogólna sala pooperacyjna. Codzienne wizyty pana profesora i pani doktor. Powiem szczerze, to jest najwyższa półka opieki medycznej.
Zaciągnął pan wtedy taki życiowy hamulec, tak? Nie, może do końca, ale...
Żona tak marzyła, że ja zaciągnę ten hamulec. Ja powiedziałem, że tak, ale trochę. No bo no nie sposób zmienić się z dnia na dzień i powiedzieć, no dobra, to było, a teraz będzie. No.
Ale można nawyki zmienić na przykład, żywieniowe chociażby.
No to
ruchowe.
Zmieniłem, ja schudłem strasznie dużo wtedy. Schudłem 20 parę kilo.
Polubił pan zieleninę?
Zieleninę ja bardzo lubię zawsze. I muszę wrócić do tej zieleniny, bo mi brakuje tej zieleniny w moim jadłospisie. Za dużo chleba jemy z żoną i to nas zabija, ale chleb jest pyszny przecież, nie czarujmy się. No trzeba wszystkiego mniej, no i tyle na ten temat. I
aktywności mówią, też?
W tej chwili, no, z tą aktywnością w tej chwili mam gorzej, bo ja po COVID-zie mam swoje problemy ruchowe. I mogę tylko dietą nadrabiać.
I rehabilitacja,
ale to nie daje tego efektu w postaci spalania, prawda? Także rowerek mnie denerwuje, to jest masakra, jedzenie, pedałowanie na tym rowerku.
A inna ważna zmiana, bo to są takie rzeczy wizualne, fizyczne, ale tu, w głowie, w podejściu do innych ludzi, do życia w ogóle.
Znaczy w głowie to można powiedzieć tak, no ile z mnie ktoś zobaczył, to się cieszył, że żyje. No to musiałem odpowiadać i w pewnym momencie to się zaczyna robić taki początku, jak gdzieś tam się wypowiadałem publicznie, no to w pewnym momencie mi chwytało za gardło. I już chciałem z tym skończyć, bo jak długo można epatować ludzi tym, co mi się stało. No było, poszło, kończymy. Ale no ludzie sami powodują, że człowiek musi na ten temat mówić. I w związku z tym, no powiedziałem, mówię zawsze, no tak, miałem, mam 10 centymetrów sztucznej aorty w piersiach, która dobrze funkcjonuje, krzywda jej się nie dzieje i mnie się nie dzieje krzywda.
A 10 kilometrów bliżej do ludzi?
No powiedzmy sobie szczerze, nie, ja do ludzi mam, a to jest jakby nowy temat, bo ten mój pobyt w pierwszym szpitalu, to już był w czasie, kiedy mnie się zaczynało zmieniać, albo już się zmieniło. Moje takie podejście technokratyczne do tego, co robię.
No kiedyś był pan takim mocnym
technokratą. Absolutnie biegającym.
Liczby dane,
inwestycje twarde. Ludzie muszą sobie dawać radę. Każdy musi sobie dawać radę. A dzisiaj mówię, no patrząc na całość wszystkiego, no to musimy pomagać. To nie ma w ogóle innych rozwiązań, bo... Nie każdy sobie daje radę w życiu. Nie każdy jest zdrowy do końca życia. Nie każda rodzina, nie wszystkie dzieci są szczęśliwe, a już to nawet co szczęśliwe. No, mają to minimum, które powinny mieć, żeby mieć szansę na wyrośnięcie na przyzwoitych ludzi, prawda? To jest minimum to, że on wie, że musi iść do pracy, że on wie, że musi sam na siebie zapracować, że jeżeli założy rodzinę, to on musi tą rodzinę utrzymać. Nie może być żony, ani dzieci i tak dalej. No są to minimum, tak?
Minimum przyzwoitości.
Minimum przyzwoitości. Zresztą ja zawsze w głowie mam słowa, że warto być przyzwoitym Bartoszewskiego. Że naprawdę warto być przyzwoitym. I obojętnie, czego te słowa dotyczą, to one są trafne.
Mamy zwyczaj, że prosimy naszych gości o to, żeby swoje propozycje muzyczne przedstawili. Nie wiem, na ile jest to alegoryczne, ale dom wschodzącego słońca w kontekście tego, o czym mówiliśmy, wydaje mi się bardzo wieloznaczny, a usłyszymy to w oryginalnym wykonaniu.
Bardzo mi miło, ja pamiętam tą piosenkę, to początek lat 60., jak ona powstawała, a ona mówi o domu wschodzącego słońca gdzieś na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to taki dom, jak to w tamtych czasach, gdzie przychodzili chłopcy nie najbardziej grzeczni, którzy korzystali z usług nie najbardziej grzecznych dziewczynek, ale ten dom wschodzącego słońca jest i on po prostu ma być. A piosenka jest ponadczasowa, bo to jest początek lat 60.
I pasuje naprawdę na każdą okoliczność, także na okoliczność naszej rozmowy.
Poza protokołem.
Przypomnę, poza protokołem gościmy dzisiaj starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego, Krakusa, który został poznaniakiem. Jak to się stało? Korzenie były poznańskie?
No to były czasy, panie redaktorze, kiedy po wojnie ludzie, którzy mieli na tamte czasy, dzisiaj to można powiedzieć, pochodzenie, byli z dobrych domów. Ówczesna władza chciała od tych swoich środowisk oderwać. Cała moja rodzina, mój dziadek i mama i wszyscy dostali polecenie, zostali wywłaszczeni przez, może będę tu w skrócie mówił, komunistów, bo nie było komunizmu w Polsce, ale komunistów, z pałacu i z posiadłości. Trzeba było szybko wyjechać. Ojciec, dziadek urządzał mieszkanie w Poznaniu, bo to było minimum 50 kilometrów od siedziby rodu, więc Poznań był prawie 100 kilometrów, no to już tutaj się zgodzili. Nie mogę sobie wyobrazić mojego dziadka, którego wywłaszczono ze wszystkiego, z majątku, parę tysięcy hektarów.
Pan mówił pałac, posiadłość.
Pałac, posiadłość.
Ród szlachecki.
Wieluset letni ród, bo początki naszego rodu, naszego, mówię o rodzie Taczanowskich, czyli mojej matki po kądzieli, bo Grabkowscy pochodzą z Galicji. A za chwilę powiem, jak się mama z ojcem spotkała. No i dziadek, wszyscy mieliśmy mieszkanie tu niedaleko na Mickiewicza. Tu wszystko zostało przeniesione. Dziadek zajmował się na początku sprzedażą mebli, bo wielu jego rodziny i przyjaciół pałace musiało likwidować i tamte meble trzeba było sprzedawać i obrazy. No z czegoś trzeba było żyć. No dziadka zamknięto w końcu do więzienia za pochodzenie. Jak go wypuścili, no to już niedługo potem umarł, ale miał taki czas jeszcze wcześniej, kiedy pan hrabia był stróżem na budowie i pisał wiersze. Ja te wiersze mam do dzisiaj. No to niezwykle ciekawe, kiedy jednak ludzie o określonej światopoglądzie radzą sobie z przeciwnościami. Nie załamują się, prowadzą dalej życie, wychowują dzieci, wnuki i to...
Takie twarde też przedwojenne roczniki.
Twarde roczniki to są to przecież roczniki, które przeżyły I wojnę światową. Nie było łatwo. Zresztą praca na roli też nie jest łatwa i im się więcej ma, tym więcej się potrzebuje wysiłku. Tam dla nas pracowało po paręset osób i na roli, i w lasach, bo to były i gospodarka rolna, i leśna, i produkcja różnych rzeczy. Jak było za dużo zboża, to i alkohol się robi, bo była gorzelnia. Jak było za dużo ziemniaków, to się robiło te tak zwane dzisiaj chipsy czy coś, płatki takie suszone. No ale wracając do tego, dlaczego Kraków. Mama skończyła liceum i zrobiła maturę na tajnych kompletach w czasie wojny i po wojnie chciała studiować, czuła potrzebę bycia pielęgniarką, więc uczyła się w szkole Gdańsku pielęgniarskiej. No ale pewnego dnia, jak to mi mama opowiadała, bo to znam oczywiście z relacji, pani dyrektor szkoły przyszła do niej, mówi: Marysia, wilczy bilet jest za tobą, uciekaj.
Za pochodzenie znowu.
Znowu za pochodzenie i uciekaj. No więc mama, niewiele się zastanawiając, mieliśmy też rodzinę w Krakowie, mamy, pojechała do Krakowa. I tam na Uniwersytecie Jagiellońskim zrobiła tą szkołę pielęgniarską. No ale poznała mojego ojca, no który z racji tego, że w Biechowskim powiecie było kilka dworów grabkowskich, godlewskich, bo to wszystko jedna rodzina, to bywał na salonach krakowskich, bo tam też jest dużo rodziny bliskich Grabkowskim. No i tak się poznali, wielka miłość, ślub. Córka, moja siostra, która jest starsza o 2 lata, ja. Zresztą już na świecie nie ma ani mojej mamy, ani mojej siostry, ani mojego ojca. Ja zostałem sam, ale tak to wtedy się stało. Ojciec był typem człowieka, który z jednej strony ciężko pracował, doskonałym organizatorem, ale lubi się też ciężko bawić, czego mama nie dawała rady. W 1958 roku powiedziała dość, wzięła, zapakowała i mnie, i siostrę do pociągu i przyjechała do Poznania. Tu mieliśmy nowe życie, oczywiście bardzo biedne życie, bo mama została przełożoną pielęgniarek w szpitalu w Strusiu na Szkolnej. No i tak, ale byli dziadkowie, była rodzina ta tutaj nasza, wielkopolska, prawda? Ta rodzina galicyjska, ona się czasami odzywała, ale no jakoś się radziliśmy. To nie było to, że było tak tragicznie. Inaczej te czasy odbieraliśmy.
Pamiętam też, mówił pan o ciekawych koneksjach rodzinnych, o tym, że na przykład są związki z Drwęskimi, z pierwszym to tak, prezydentem
to
Poznania.
Rodzina Drwęskich miała...
Jarogniewem Drwęskim.
Ulubiła sobie rodzinę Taczanowskich jako dostarczycieli dziewcząt do małżeństw, ale w drugą stronę też tak było, więc mama znała się z prezydentową, która długo żyła, do 64 roku żyła, po Jarogniewie Drwęskim, który umarł dosyć szybko, bo jak to profesor Bazuga mówi, był to pierwszy zdefiniowany pracoholik samorządowy i w wieku 45 lat...
To już że... wiem, skąd się u Jana Karpkowskiego pewne cechy wziął.
I bywaliśmy u pani Izy prezydentowej, bo ona mieszkała nad Bałtykiem, jak się wchodziło, od Bukowskiej brama była i tam miała mieszkanie.
Pamiętam
swoje,
tę kamienicę.
Tą kamienicę, ale zawsze pamiętam, jak przychodziliśmy z siostrą, bo no ja już miałem wtedy te 8-9 lat, jak pamiętam to wszystko, to tam coś dostawaliśmy do czytania, do oglądania, jakieś tam rodzynki, zawsze ja pamiętam, jakieś, nie wiem skąd mi się to wzięło, był jakiś miska rodzynek. I panie natychmiast przechodziły na francuski, żebyśmy nie rozumieli, o czym one mówią. No, dzisiaj Pegasus by sobie nie poradził, prawda, z takim zabezpieczeniem, prawda? No,
najlepsze zabezpieczenie, tak. Jakie może być, to wiedza. No to w takim razie znów w kontekście Breakout i kiedy byłem
małym chłopcem. Kiedy byłem małym chłopcem, to jest taka muzyka, no to znowu blues, prawda? Cudownym głosem nalepy, ze wspaniałym zespołem Breakout. To są moje lata 70., gdzie to było na topie w ogóle, gdzie chodziliśmy na koncerty i machaliśmy marynarami albo czym innym, co było. No ale te wydania tej piosenki to jest coś przepięknego. W tym jest, nie dość, że jest muzyka, to są piękne słowa. Ja zacząłem też słuchać w tej chwili słów naszych młodych wykonawców. Bardzo często są bardzo fajne słowa tych piosenek. I tak jak tu, to nie jest zwykły tekściarz. To musiałby napisać ktoś, kto myślał i kto chciał coś przekazać.
To posłuchajmy tego przekazu.
Poza protokołem.
Ostatni fragment naszej rozmowy z Janem Grabkowskim. Zapytam o pańskie pasje i od razu taki kontrapunkt. Góry czy morze? Narty czy żagle? Co jest dla pana ważniejsze? A może nie wybierajmy?
Powiem tak. W zimie uwielbiam góry i nie dlatego, żeby tam wędrować, wspinać się, tylko po to, żebym jeździł na nartach. Ja uwielbiam to. Ja nauczyłem się strasznie późno jeździć na nartach. W wieku 40 lat zgnębiłem żonę i synów, którzy jeżdżą bardzo dobrze. Synowie mistrzostwo. Ja miałem dobrego nauczyciela. Później już musiałem naprawić swoje błędy. Ja dzisiaj dzisiaj nie pojadę, bo jestem uszkodzony. Ale nie przestałem się bać jakiejkolwiek góry, jakiejkolwiek ostrości. I to mi sprawia olbrzymią przyjemność. To jest ta adrenalina.
Zjeżdża pan na tombę?
Do tomby bym się nie porównywał, ale po prostu nie boję się tego. Jest ściana, do której trzeba się wychylić, żeby zobaczyć, co jest na dole. Ja pojadę. I kiedyś miałem tak, o Jezus, jakie tam są ściany, czy tam przejedziemy? Dzisiaj pytam, gdzie jedziemy? To są naprawdę cudowne górki, cudowna atmosfera. Można zjechać, można sobie usiąść, popatrzeć w przestrzeń, w szczyty, chwilę się zastanowić, chwilę się pomyśleć, nabrać dystansu i jechać dalej. A może, no to cóż może być przepiękniejszego niż, rozdzielam, góry pokryte śniegiem, czasami szczyty nad chmurami, my jeździmy nad chmurami i morze, ciepło, katamaran czy łódź. Dobry towarz, bo ja zawsze sprawdzam, z kim płynę, tak? I dobieramy załogę tak, żeby to było najbliżsi przyjaciele, żebyśmy nie musieli dyskutować wiele na różne tematy. Wszyscy musimy chcieć tego samego. Najważniejsze nabrać dystansu. Najważniejsze odpocząć. Najważniejsze zobaczyć piękne rzeczy, zjeść coś miejscowego i się dobrze czuć. I być bezpiecznym. No i powiedzmy sobie szczerze, lubię polskie morze, które jest zimne. Ja lubię ciepło generalnie, ale jak jest ciepło, mam coś swojego nad tym morzem, mogę sobie pojechać w każdej chwili, czy to zima, czy to lato, czy to jesień, ale jedno z najważniejsze, jesteśmy w gronie najbliższych, czy z żoną, czy z synami i nabieram dystansu. To dla mnie są najważniejsze rzeczy. Kiedyś jeszcze pływałem, ale to ja pływanie traktowałem zawsze
jako wstęp do żeglarstwa?
Zadaniowo, nie, umiem pływać. Zadaniowo, ponieważ jak ja wyczynowo pływałem, to ja dostawałem zadania od trenera. Przepływasz 2000, 3000, 5000 metrów.
Serce się kłania.
I płuca, tak? I płuca, te moje silne płuca, to przecież ostatnio mnie uratowało przed COVID-em, tak?
Pan powiedział, że nie może w tej chwili tak bardzo czynnie uprawiać sportu. I te silne płuca, no i wracamy do tej drugiej żółtej kartki. Pierwszą pan dostał wtedy z tą uszczelką. Trzymajmy się już tego określenia. No i teraz przez COVID-a.
Tak,
dwie żółte kartki to...
Powiem szczerze, że te dwie żółte kartki...
To jest czerwona.
To już by była czerwona, ale na szczęście ona była prawie czerwona. A jak mi opowiadają, to byłem już... Prawie zrezygnowani byli wszyscy, bo w pewnym momencie, ja byłem 5 tygodni pod respiratorem, nieprzytomny, przecięli mi w jakimś tam momencie tchawicę, żeby rurkę trochę to miną włożyć, żeby ten respirator wetknąć przez to. Siadło mi krążenie, siadło mi wszystko, dostałem od leżyn całą masę i praktycznie był problem, ale jestem. Więc organizm się podniósł. Płuca, myślę, że to, co powiedziałem, to, że nie palę od 34 lat. Przestałem palić 34 lata temu, jak się miał urodzić mój młodszy syn i powiedziałem, że nie zapalę papierosów. On trochę popalał ostatnio, ale myślę, że mu przejdzie. Mam silne serce od ćwiczeń, mam dobre płuca od pływania i myślę, że to były takie elementy, które mi dały tą wartość dodaną.
Wtedy jeszcze nie było szczepień.
Nie było szczepień. Jakby były szczepienia, pierwszy bym pobiegł, bo ja się nie boję szczepień. Ja się nie boję niczego, co jest opisane przez mądrych ludzi. I dziwię się cały czas, jak można negować słowa ludzi, którzy całe życie pracują jako specjaliści nad tym wszystkim. Przecież to nie oni chcą nas zabić, tylko wirus chce nas zabić.
Takie doświadczenia jak pańskie też pokazują, jak ciężka jest to choroba, no ale że jednak można z niej wyjść, no i to jest...
Czy można powiedzieć płynne. Do wszystkich, szczepmy się, raz, dwa, trzy, a jak przyjdzie pora, to i 4, a i 5, a kto to wie, jak długo będzie wirus na świecie, a może będzie tak długo jak grypa, to róbmy to.
Oby to była choroba sezonowa, by przeszła w taką chorobę endemiczną.
No daj nam Boże, mnie się w to nie chce wierzyć. Ja się martwię przede wszystkim o to, że ludzie umierają i tych ludzi umiera, no już po Znaniu umarł, tak, w Polsce, prawie w całości, że ludzie nie słuchają, to słuchają, czytają w internecie jakieś bzdury. Potem się biją, bo nie chcą się szczepić, bo nie chcą maseczek nosić. To coś strasznego nastąpiło w tym narodzie. Mnie to z tej radości życia przez ostatnie ćwierć wieku do takiego skonfliktowania społeczeństwa, to nie wiem, na czym to polega.
Mimo wszystko życzę panu, żeby pan tę radość życia odzyskanego, przypominam, były dwie żółte kartki, zachował jak najdłużej.
Panie redaktorze, dzięki, ale ja wszystkim też życzę, żeby... No jesteśmy na początku roku, nie czarujmy się, więc wszystkim życzę mocy, takiej dużej mocy, nie dania się COVID-owi, szczepienia się jak można. No i żebyśmy brnęli i ciągnęli ten wózek w tym kierunku, jakim byśmy chcieli, żebyśmy my byli i nasze dzieci były i nasze wnuki.
Jan Grabkowski, starosta poznański. Dziękujemy bardzo za życzenia. Przekazujemy je również państwu. To był program Poza Protokołem.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Poza Protokołem.